Chwała Panu Jezusowi. Naprawdę cieszę się z tego słowa też, które tutaj brat przeczytał z tego objawienia Jana, z trzeciego rozdziału, z tego listu do zboru Filadelfii. I ten szczególny, ten dziesiąty wiersz tak mnie dotyka do mojego serca. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. Jest to Boża obietnica. Jest to obietnica samego Pana, tego uwielbionego, zmartwychwstałego Pana, który mówi o tym, że przyjdzie taka godzina na cały świat i będzie to doświadczenie, będzie to próba całej ziemi. Chciałbym zadać takie pytanie, czy ta godzina już miała miejsce w historii, czy dopiero będzie miała miejsce? Jak myślicie? Pan Jezus mówi, że obiecał zachować tych, którzy zachowają Jego słowa od godziny próby, która przyjdzie na cały świat. No jest to w pewnym sensie takie otwarte pytanie i wiem, że ciężko tak jednoznacznie na to odpowiedzieć. Ale wiecie, ja w moim sercu jestem przekonany, że jest to ten czas, kiedy Pan Jezus zawoła do siebie tych, którzy są gotowi, a potem przyjdzie ta godzina próby na cały świat. Kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale radę Pana do swojego Kościoła, może przeczytajmy tam ten urywek Bożego Słowa. To jest Łukasz 21. Pan Jezus również mówi, ta myśl się przewija w tej Jego radzie do tych, którzy oczekują na te wszystkie wydarzenia, które mają się wydarzyć. Uczniowie w tym 21 rozdziale Łukasza pytali się, Panie, jaki będzie czas, kiedy Ty przyjdziesz, jak to wszystko będzie wyglądać? I Pan Jezus im mówi, co tam się będzie wydarzać, ale wiecie, to na czym On się skupił i co im doradza, to jest zawarte w wierszach od 34 do 36. Te dwa, w zasadzie trzy wiersze. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Zobaczcie, Pan Jezus wyjaśnił im tutaj w poprzednim tym urywku tego rozdziału, co się będzie wydarzać, ale główny nacisk kładzie na to, baczcie na stan swojego serca, pilnujcie, by wasze serce było we właściwym stanie. Tu jest powiedziane o tym, że Pan Jezus mówi, żeby to serce nie było ociężałe. Nie było jakby obojętne. Ale wskutek czego? No tu mamy wymienione dwa grzechy, które są w liście grzechów. Obżarstwo i opilstwo. No my jesteśmy wierzący ludzie, my jesteśmy zbawieni, więc to nam raczej chyba nie grozi, prawda? Nie obżeramy się i nie opijamy. Ale jest tutaj wymienione coś, co tak w codziennym naszym obcowaniu, w codziennym naszym życiu może ujść naszej uwagi. Troska o byt. Oraz troska o byt. Pan Jezus mówi, że to właśnie może powodować, że serce człowieka wierzącego stanie się ociężałe, nieczułe, niewrażliwe. Będzie się tym zajmować. I dlatego Pan Jezus mówi, żeby was ten dzień nie zaskoczył. Czyli innymi słowy mówi, nie będziecie zaskoczeni, jeśli będziecie czuwać. Jeżeli będzie w waszych sercach ten właściwy stan. Tą myśl również apostoł Paweł w liście do Rzymian przekazuje i mówi: wy bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Biblia mówi o tych, którzy mają świadomość i oczekiwanie na ten dzień, kiedy Pan Jezus zawoła swoich. Kiedy czytamy list do Tesaloniczan, ja nie mam zbytnio czasu, żeby wszystko te wersety czytać, ale znacie dokładnie. Kiedy apostoł Paweł mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, ale zwłaszcza mówi o tej pierwszej części, to jest o pochwyceniu Kościoła, o zabraniu wierzących, to mówi, że to będzie się działo w dwóch etapach, że najpierw na ten dźwięk Bożego głosu zostaną wzbudzeni ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem ci, którzy pozostaną przy życiu tutaj na ziemi, oczekują na Pana, zostaną przemienieni i razem zostaniemy porwani na powietrze, na spotkanie Pana. To jest właśnie to, co Pan Jezus obiecuje temu zborowi w liście do Filadelfii. To jest to, co obiecuje tu tym, którzy czuwają, aby mogli ujść przed tym, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. To jest coś, o czym Biblia mówi, że te rzeczy są przed nami i te rzeczy się wydarzą. Pan Jezus wiele razy mówił o tym i mówi o tuż przed swoim odejściem w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi, że idzie przygotować miejsce dla swoich dzieci. Idzie przygotować miejsce, ale gdy przygotuje miejsce, to mówi, że przyjdzie znowu, przyjdzie powtórnie. I czekamy na powtórne przyjście. Pierwszy Kościół, pierwsi wierzący żyli tym na co dzień. To było ich oczekiwanie, to było ich pragnienie. W liście Piotra czytamy o Dniu Pańskim, to jest ten Dzień Pański, który już na samym końcu dziejów będzie, tuż po sądzie tym ostatecznym, kiedy Ziemia i cały kosmos zostanie zwinięty, Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną i nastanie to nowe niebo, Pan Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. To właśnie niebo i to nowe Jeruzalem, o którym czytaliśmy też i w objawieniu Jana. Bóg to stworzy dla tych, którzy Go miłują. Ale nacisk Pan Jezus kładzie: czuwajcie więc, modląc się cały czas. No jak to jest modlić się cały czas? Ja wierzę, że jeżeli żyjemy w duchu, mamy społeczność z Panem, to nasze serca ciągle pałają, ciągle wołamy do Pana. Ciągle jest to wołanie, ale również jest to wołanie: przyjdź Panie Jezu, zapisane w ostatnim rozdziale Biblii, 22 rozdziale objawienia Jana. Siedemnasty wiersz mówi tak: a duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Właśnie czekają na to spotkanie się z Nim, na tą wieczerzę baranka, jak to jest napisane, na wesele barankowe. I teraz, tak jak mówiłem już, że pierwszy Kościół żył codziennie w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Co to sprawiało w życiu tych ludzi? Jak myślicie, jeżeli człowiek żyje w oczekiwaniu na jakieś wydarzenie, to co to powoduje w życiu takiego człowieka? Gotuje się, przygotowuje się. Po prostu jest na tym skupiony i to, co nie jest w tym jakby jego punkcie widzenia, w tym celu, do którego dąży, to odkłada to na bok. Jako mniej ważne, jako czasami w ogóle nieważne, bezwartościowe, ale skupia się na tym, żeby naprawdę nie spóźnić się, nie być zaskoczony, żeby być w tym miejscu. Przecież, kochani, to jest nadzieja Kościoła. Czyż nie właśnie to jest naszą nadzieją, spotkanie się z Panem? Przebywanie z Nim na zawsze? Kiedy brat czytał tutaj słowo o tym, że jesteśmy błogosławionymi, że te pokolenia są błogosławione, To rzeczywiście Bóg dał nam to błogosławieństwo, ale On chce, żebyśmy byli z Nim. I Biblia mówi, że On będzie Bogiem ich, a oni będą ludem Jego. I oni będą patrzeć się na oblicze Jego. Pan Jezus modlił się w tej modlitwie arcykapłańskiej. Mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli razem ze mną, aby byli razem ze mną tam w mojej chwale, aby widzieli moją chwałę. To jest pragnienie Jezusa. Właśnie dlatego przyszedł na tą ziemię z powodu grzechu pierwszy raz, aby się rozprawić z grzechem, aby zapłacić za grzech. Ale Jego pragnieniem jest: chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, oglądali chwałę moją i byli ze mną. I to jest nadzieja chrześcijanina, nadzieja wierzących ludzi. Jest tylko pytanie, czy dzisiejszy Kościół żyje w takim oczekiwaniu i w takim nastawieniu i w tym wołaniu: przyjdź Panie Jezu. Czy myślimy, czasami się słyszy takie opinie, no musi coś takiego ciężkiego przyjść, żeby wreszcie Kościół zaczął wołać: przyjdź Panie Jezu. Wiecie, może to brzmieć poprawnie tak dla naszego rozumu, ale według Ducha jest to niepoprawne. Dlaczego? Dlatego, że myślę, do ślubu nie trzeba nikogo na siłę zmuszać, prawda? Ja przynajmniej nie wiem, no akurat nie mam doświadczeń w tym temacie, ale wiem z obserwacji, kiedy widzę, jak jest dwoje ludzi, którzy się po naszemu mają radzi, to gdybyście tak spróbowali między nich wejść i próbowali ich odsuwać na bok, to zobaczycie jakąś niechęć, jakieś niezadowolenie, zobaczycie, jeżeli już tego wprost nie powiedzą: daj nam spokój, co ty tu masz do nas, my chcemy być razem, po prostu. I Biblia mówi, że jest to pierwsze przykazanie, które mówi: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli i z całej duszy. Wiecie, jeżeli nie ma we mnie tego wołania: przyjdź Panie Jezu, nie wypływa to z ducha, to znaczy, że gdzieś przestałem albo ta moja miłość do Pana jakoś oziębła. Pan Jezus też mówi o tym, żebyśmy byli gorący, żebyśmy byli pełni ognia. I dlatego mówi do tych, którzy są wierni i postanowili wytrwać przy Jezusie, bez względu na to, co się dzieje, jakie próby trzeba przechodzić, żeby być wierny Panu, to Pan Jezus obiecuje, że zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat. I dlatego mówi Pan Jezus: czuwajcie więc, modląc się cały czas. To jest właśnie coś, co głęboko tam we wnętrzu, w sercu się dzieje, kiedy modlimy się i mówimy: Panie Jezu, przyjdź. Człowiek zmysłowy i cielesny nie będzie wołał: Panie Jezu, przyjdź. I ja nawet gdybym siebie tak próbował jakby tak nakierować i zmuszać do tego: no Watku, wołaj, przyjdź Panie Jezu. To tak nie funkcjonuje. Tak jak musiałem przyjść do Pana i poprosić Go o oczyszczenie z moich grzechów, o zbawienie, o okazanie łaski, również muszę przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, odnów moje serce, aby ono wołało: przyjdź Panie Jezu. Dlatego Pan Jezus mówi: módlcie się cały czas. To jest coś, co charakteryzuje oblubienicę Chrystusową. To jest coś, co jest znakiem tych ludzi, którzy naprawdę kochają Pana Jezusa. To jest coś, co wyróżnia tych ludzi spośród innych. Właśnie co odróżnia młodą pannę od innych panien, które są wokół niej? To, że ona tak bardzo miłuje swojego oblubieńca, że ona chce być z nim. Cała reszta, no widzą go, no mówią, no może fajny, ale jest dystans, nie ma żadnej relacji. Ale młoda pani ma relację i ona oczekuje. I Pan Jezus mówi: czuwajcie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Powiem pewne takie jeszcze informacje, które myślę dobrze, jeśli je wiemy o nich. Wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Bóg nic nie czyni, czego wcześniej nie objawi swoim sługom, prorokom. Prawda? Wiemy dokładnie, czego mamy się spodziewać, co jest przed nami. I słowo mówiło, że przyjdzie Mesjasz, król Izraela, że się narodzi. Cały Izrael, od najmniejszego do największego, wszyscy wiedzieli, że ma przyjść Mesjasz. Mówię o czasie właśnie, kiedy Pan Jezus miał się narodzić. Wszyscy byli tego świadomi. Ale ilu było tych, którzy wiedzieli, że żyją w czasie, że powinni mu wyjść naprzeciw? A ilu było tych, którzy z radością na to oczekiwali? Czy byli w ogóle tacy? Zobaczcie, to jest cecha charakterystyczna i ważna, jeśli bierzemy lekcję i sprawdzamy nasze własne serca. Kiedy Pan Bóg posłał, no powiem, pogan do Jerozolimy z wieścią, wiecie, Żydzi, narodził się wam król. A oni co zrobili? Jaki był rezultat tej wieści? Kiedy się to dowiedział Herod, to czytamy, że zatrwożył się Herod, a wraz z nim cała Jerozolima. Jaki paradoks. Wiedzieli wszyscy, że ma się narodzić król Izraela, że ma się narodzić Mesjasz, że ma przyjść. I kiedy przychodzi ta wieść, oni są wszyscy wystraszeni, skonsternowani, nie wiedzą, jak zareagować. Wystraszeni są. Ale Bogu dzięki, że Pan Bóg zawsze ma tych, którzy wiedzą. W każdym czasie. Pewnego razu prorok Eliasz tak się martwił i żalił przed Bogiem: Panie, zostałem tylko ja sam. I tak się zastawiałem o Twoją sprawę, a jeszcze teraz mnie chcą zabić. A Pan Bóg mu odpowiada: no dobrze, Eliaszu, fajnie. Naprawdę cieszę się, że taki jesteś, ale wiesz co? Ty nie wiesz wszystkiego. Ja mam jeszcze 7000 tych, których kolana nie zgięły się przed Baalem. Myślę, że Eliasz musiał być nieźle zdziwiony. Jeszcze mam 7000 tych, którzy się nie skłonili przed Baalem. I Pan Bóg miał również w tym czasie tych, którzy wiedzieli, którzy się spodziewali, którzy oczekiwali i którzy z radością wyszli mu naprzeciw i nie spóźnili się. Nie byli zaskoczeni. Kto to był? Mamy o dwóch z imienia napisane. Symeon, Anna oraz ci, którzy oczekiwali pociechy Izraela. Zobaczcie, w tym czasie tak właśnie było. Oczekiwali pociechy Izraela. Żyli tym. Było to ich oczekiwaniem. I co, zawiedli się? Pan Bóg dokładnie przez Ducha Świętego ich poprowadził, że i Symeon, i Anna dokładnie w tym momencie, kiedy Pan Jezus był wnoszony do świątyni, oni weszli. Pan Bóg jest zawsze precyzyjny. I On wszystko doskonale mówi. I ta grupa ludzi nie była zaskoczona. Dlaczego? Dlatego, że trwali w obecności Bożej. Że trwali w społeczności z Bogiem. Trwali w społeczności Słowa. Oni czytali Słowo. W tamtym czasie Księga Daniela była uważana za księgę poetycką, nieproroczą. Więcej, jakiś rabin w dalekiej tam przeszłości rzucił przekleństwo na każdego, kto będzie studiował Księgę Daniela. I rezultat był taki, że Izrael nieświadomy był tego, że żyje w czasie, kiedy powinni się spodziewać swojego króla. A w Danielu wyraźnie było napisane, że od momentu historycznego wydania dekretu przez króla, tego asyryjskiego, babilońskiego, aż do momentu Mesjasza, pomazańca, jest taka a taka liczba lat. Dokładnie według kalendarza. I wypełniła ona się dokładnie w czasie, ktoś to liczył, podobno dosyć to troszkę kosztowało, bo trzeba było całą historię prześledzić, ale wyszedł rezultat, że ten Mesjasz, który się pojawił, kiedy wchodził na oślęciu w niedzielę palmową, to się dokładnie wypełniło proroctwo Daniela. A więc całe to pokolenie, które żyło w tym czasie, gdyby tylko modlili się i szukali Boga, wiedzieliby, że żyją w czasie, kiedy powinni spodziewać się swojego króla. Jak jest dzisiaj? Kochani, widzę, dzisiaj jest dokładnie tak samo. Wiele ludzi, i to chrześcijan, wie o tym, że Pan Jezus obiecał, że wróci, że przyjdzie. I że zabierze tych, którzy są gotowi, którzy są blisko Niego, którzy naprawdę Go pragną. Ale wielu nie jest świadomych tego, że żyjemy dokładnie w czasie, kiedy powinniśmy się Go spodziewać. Że naprawdę żyjemy dokładnie w czasie, kiedy powinniśmy się Go spodziewać. Ja mam zbyt mało czasu, żeby wszystkie tutaj te niuanse wyjaśniać. Ja powiem tylko kilka takich rzeczy. Jedno główne to wiemy, że Izrael jest tym znakiem na Bożym zegarze tych czasów, kiedy należy się spodziewać powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Kiedy ten Mesjasz żydowski wróci do Izraela, tam na Górę Oliwną stąpi tam po czasie wielkiego ucisku. A więc mamy jedno. Izrael jest na swoim miejscu. Coś, co było niemożliwe przez prawie 2000 lat, nagle na naszych oczach się wypełnia. Biblia mówi o różnych znakach, które są między innymi w objawieniu Jana. Czytamy o tym pieczętowaniu ludzi, to znamie na rękę lub na czoło. Przedwczoraj słuchałem usługi brata Barkociego i ciekawą rzecz powiedział. Nie wiem, gdzie on tą informację otrzymał, ale przekazał coś takiego, że są naciski na duchownych, na kaznodziejów, aby nie głosili i nie nauczali na temat 13 rozdziału objawienia Jana. Właśnie tam, gdzie jest mowa o tych pieczęciach na czole i na ręce. Są już naciski takie. Więc mamy wiele tych jakby elementów układanki, które mówią nam jasno, żyjemy w czasie, kiedy powinniśmy spodziewać się powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To jest to, co mogą nasze oczy widzieć, nasz umysł zauważyć, ale ten największy znak, który ma dziecko Boże, to jest świadectwo Ducha Świętego w twoim i moim sercu. Duch Święty po całym świecie świadczy, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie, powróci po tych, którzy są. Pan Bóg przez różny sposób mówi. Chcę przypomnieć naszą siostrę Zuzię Szczerchli. Ona już parę lat temu odeszła. Kiedy miała widzenie, Pan Bóg jej pokazał, jak przychodzi anioł. Mówiła, że widziała dwóch aniołów, którzy chodzili od zboru do zboru z wieścią: pakujcie się. Pakujcie się. I ona tak zapytała tego anioła, co to znaczy pakować się. I wtedy mówi, że wyrzucać i zostawiać wszystko, co nieboże, odkładać na bok, aby być wolny dla Pana. I mówi, ona tak spojrzała w siebie i nagle zauważyła jedną rzecz, drugą i tak wyciąga to i mówi, cała sterta tego była. A ci aniołowie mówili, pakujcie się, bo czas jest bliski. Może ktoś powie, no to są takie jakby indywidualne czy subiektywne jakieś rzeczy, ale są to rzeczy, przez które Pan Bóg mówi. Biblia mówi nam wiele razy, nawet sam Pan Jezus był jakby ochroniony przez to, że Pan Bóg dał sen Józefowi, prawda? I Józef poszedł do Egiptu i wtedy Herod nie mógł go dosięgnąć. Wiele takich rzeczy jest. Mamy i to świadectwo w naszych sercach, że widzimy, że czas się przybliża, że Pan Jezus przyjdzie i zabierze swoich. Nie wiemy, jak to wszystko dokładnie będzie miało miejsce, ale że to się wydarzy. Na jeszcze jedną ciekawą rzecz chcę zwrócić uwagę. Kiedy byłem taki, no, już młodzieńcem, to się zastanawiałem, Panie, dlaczego w tym opisie o Twoim narodzeniu jest mowa o tych ludziach, którzy coś w gwiazdach zobaczyli. Przecież to są horoskopy, to panie, jakieś tam okultystyczne rzeczy. Mówi, jak to jest, że ty to umieściłeś w twoim słowie? Że tamci ludzie gdzieś z boku przyszli i mówią, to i to widzieliśmy i to nas spowodowało, że tą decyzję, że jesteśmy tutaj i szukamy tego króla, któremu chcemy oddać hołd. I tak sobie po prostu nie rozumiałem tego. Było to dla mnie zagadką. Ale wiecie, ostatnio ludzie mają różne środki, różne możliwości, aby to sprawdzać. I tacy bracia tutaj ze Słowacji poszli do obserwatorium astronomicznego tutaj w Czechach, w Beskidach i poprosili tego astronoma, człowieka niewierzącego, ateistę, poprosili go, żeby znalazł stan nieba, jak wyglądał stan nieba w tym czasie, kiedy Pan Jezus się miał narodzić i w tamtym miejscu, gdzie ci mędrcy ze wschodu byli. I on mówi, dobrze, mogę to zrobić, ale to tam będzie coś kosztować, więc zapłacili. I mówi, włączył te komputery, ekran i pojawia się chyba minus pierwszy rok. I on tak patrzy się na te gwiazdozbiory, na to wszystko. Nagle jego twarz tak się zastanowiła i on okrzyk. A, to teraz już rozumiem. Zobaczył coś, co widzieli ci mędrcy i co oni rozumieli i co on nagle zrozumiał. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w Biblii przy stworzeniu, w opisie stworzenia jest powiedziane, że Pan Bóg wyznaczył stworzył gwiazdy, słońce, księżyc, żeby oddzielało dni, pory, lata, okresy i czasy. Prawda? I zdumiewające rzeczy, kiedy tak na to spojrzymy i popatrzymy się, co miało miejsce, że rzeczywiście Pan Bóg na niebie ukazuje pewne rzeczy. Pan Jezus też mówi, że wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Właśnie co widzieli ci mędrcy? Otóż gwiazdozbiór Panny, my nie jesteśmy astronomami, ale jakbyśmy mieli jakąś ilustrację, to można by sobie popatrzeć. Gwiazdozbiór Panny to jest tam ten układ tych gwiazd i łono Panny. Przez to łono Panny zwykle gwiazda, znaczy planeta Jowisz, jest nazywana właśnie planetą królewską, przelatuje przez łono Panny. W normalnym swoim cyklu, w tego biegu, jak te gwiazdy się kręcą, czy te planety, Jowisz przelatuje przez łono Panny i idzie dalej swoją drogą. Ale kiedy miał się narodzić Pan Jezus, to okazało się, że ta planeta królewska weszła do tego łona Panny, pozostała tam i krążyła w łonie Panny między tymi gwiazdami przez 9 miesięcy. I ci ludzie wiedzieli, że to jest planeta królewska. Ona jest 1000 razy większa od Ziemi. Wszelkie śmieci kosmiczne, meteoryty, te wszystkie rzeczy, które lecą w kierunku Ziemi, gdyby nie było Jowisza, to Ziemia by byłaby zniszczona. Jowisz ma ogromnie silne pole magnetyczne i wszystko to ściąga do siebie. I w taki sposób Ziemia jest zachowana. Ten brat to tak powiedział, że jak Jowisz chroni Ziemię, tak my jesteśmy chronieni przez Pana Jezusa. I ci ludzie to zobaczyli i dlatego poszli do Jerozolimy pytać się, gdzie ten król jest, bo król żydowski się narodził. Oni to rozpoznali. I wtedy pytał się ich Herod, kiedy się ten znak pokazał? Kiedy się to okazało? No, około 2 lat. A więc najpierw pokazał się znak, a Syn Boży urodził się około 2 lat później. Żeby długo się na tym nie zatrzymywać, powiem jeszcze tyle, że dokładnie taki sam znak na niebie był, kiedy narodził się Mojżesz. Potem właśnie omawiany znak, kiedy narodził się Pan Jezus. I wiecie, kiedy się pojawił ostatni raz? W zeszłym roku we wrześniu, 23 września. Tym razem ten znak był dużo powiększony bardziej, dlatego że możemy sobie poczytać w objawieniu Jana o tym, i ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, a na głowie jej diadem, czyli korona z 12 gwiazd. I właśnie w zeszłym roku dokładnie ten znak na niebie się pojawił. Jowisz krążył 9 miesięcy w łonie Panny i tych 12 gwiazd nad jej głową i w słońce, to normalnie jak się to widzi, to zdjęcie tego układu, to widać, jak to pięknie wygląda. Ostatni raz się to pojawiło teraz i astronomowie twierdzą, że już nigdy więcej czegoś takiego nie będzie. Pan Bóg różnymi sposobami mówi, a więc nie chcę tutaj więcej jeszcze mówić, jeszcze inne rzeczy są, że kiedy Pan Bóg dał Izraelowi to przykazanie, że mają zabić baranka, bo przyjdzie anioł śmierci i zabije wszystkich pierworodnych w Egipcie. I powiedziane było, kiedy to ma być. I oni byli posłuszni temu, zrobili to. I dokładnie 14 tego miesiąca Nisan, żydowskiego miesiąca, zabili baranka i było święto Paschy. I Pan Bóg dał Izraelowi cały szereg świąt i powiedział do nich, to są moje święta. Macie je obchodzić. I te święta same w sobie, kiedy święcili je Izraelici w swoich pokoleniach, nie były wypełnieniem tego, o czym mówiły. Tak jak Pascha, czy ten baranek zabity w czasie tej Paschy pierwszej, podczas wyjścia z Egiptu, nie była pełnią, objawieniem tego wszystkiego, co miało być, tylko ten baranek wskazywał na tego Bożego baranka, który przyjdzie, aby zgładzić grzechy świata. Potem było święto, zielone święta były, prawda? I tak dalej. Tylko na tych dwóch się skupię. Wypełnienie święta Paschy w osobie Pana Jezusa wykonało się dokładnie 14 Nisan. Dokładnie w tym dniu, kiedy było święto, Pan Jezus został ofiarowany jako ta doskonała ofiara za grzech. A później, kiedy zmartwychwstał i był ze swoimi uczniami, powiedział do nich, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I później w tym opisie, tam czytamy Dzieje Apostolskie, a gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, nie wcześniej, nie później, ale gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, zstąpił Duch Święty. Zobaczcie, to są punkty, które Pan Bóg pokazuje, że On wypełnia to, co proroczo zapowiedział wcześniej, wypełnia dokładnie w tym czasie, kiedy to się ma wydarzać. I dlatego nikt z nas nie może powiedzieć, myśmy nie wiedzieli. Tamci ludzie mogli wiedzieć, że Pan Jezus przyjdzie. Co do tego, kiedy będzie pochwycenie Kościoła, Pan Jezus powiedział, że nie znamy ani daty, ani dnia, ani godziny. I bodajże o święcie trąb, święto namiotów i święto trąb jest połączone. Święto trąb zaczyna się bez daty. Nie ma daty. Kiedy się zaczyna? Zaczyna się w momencie, kiedy rabin, obserwując niebo, zobaczy, że księżyc się pojawił. Kiedy wzejdzie księżyc, wtedy zaczynają trąbić w trąby i nastaje to święto. Ale ten okres czasu, ten przedział, że żyjemy w tym czasie, możemy wiedzieć, że Pan przychodzi, Pan świadczy przez Ducha Świętego w naszych sercach, mówi, pisze o tym na niebie, pisze o tym w historii, to wszystko, co się wydarza. Przez całe dziesięciolecia prezydenci Stanów Zjednoczonych obiecywali, że Jeruzalem będzie stolicą Izraela i że tam przeniosą swoją ambasadę, prawda? Przez cały czas, ale zawsze, prawda, było to później. Dopiero teraz obecny prezydent powiedział, nie, musimy przenieść tą stolicę znaczy swoją ambasadę do Jeruzalemu. Dobrze wiecie, jakie to wszystkie zgrzyty robi i tak dalej, ale to mówi mi o wypełnianiu się Bożego Słowa. Dla mnie osobiście to mówi, że żyję dokładnie w czasie, kiedy powinienem spodziewać się, że Pan przyjdzie. Nie chodzi o to, żeby trzymać się jakiegoś kalendarza i teraz sobie tutaj robić jakieś plany. Chodzi o to, czy moje serce naprawdę czuwa i czy się modli cały czas. Bo co z tego, że ja będę wiedział pewien jakiś okres czasu, jeżeli będę miał zaśmiecone serce. Serce, które nie woła przyjdź Panie Jezu. Serce, które nie jest zaangażowane w to, aby Go miłować, aby Mu służyć, aby żyć w duchu. Co z tego? Ja myślę, że ci rabini, którzy byli pytani, no gdzie ten król się ma narodzić, dali właściwą odpowiedź. No w Betlejemie. No ale co im z tego było? Wcale im to nie pomogło, że wiedzieli o czymś. Natomiast dla tych, którzy miłują Pana, chciałbym nas wszystkich zachęcić, żebyśmy oczekiwali z tęsknotą i patrzyli na nasze serca, tak jak Pan Jezus tutaj radzi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Abyście mogli ujść przed tym, co nastanie. Pan Jezus to wyraźnie powiedział. Kiedy uczniowie się Go pytali po zmartwychwstaniu, jak to wszystko będzie, to im powiedział, słuchajcie, to nie jest wasza sprawa. Nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec swojej mocy położył. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, począwszy od Jerozolimy aż do krańców ziemi. A więc również to samo zadanie jest dla nas, żeby widząc te znaki, tym bardziej modlić się do Pana. Panie, przygotuj moje serce. Pomóż mi, by naprawdę we mnie nie było nic, co się Tobie nie podoba, z czym się tam nie dostanę. Co mnie tutaj zatrzyma. Mamy ten obraz o tych mądrych i głupich pannach, tak to tam jest nazwane. No, jest to bardzo szeroki i długi temat. Ja tylko o takie niektóre punkty mówię, ale główny nacisk kładę na to, czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Abyście mogli. Wiecie, będziemy mogli stanąć, jeżeli naprawdę będziemy się modlić. Jeżeli naprawdę się będziemy modlić. Czasami niektórzy mówią, o, on się pomodlił. Ale czy się modlił? Rozumiecie, co mam na myśli? Można się pomodlić, ale czy naprawdę się człowiek modlił? Można wiele słów powiadać. Może to nawet pięknie brzmieć, ale czy moje serce w tym się jest? Czy płonie moje serce w czasie mojej modlitwy? Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Amen.